Gość Radia Merkury.
Wczoraj w Warszawie zakończył się trzeci międzynarodowy kongres chopinologiczny organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, w którym wzięło udział ponad 100 naukowców z całego świata, w ich gronie przedstawiciel poznańskiej muzykologii Maciej Jabłoński.
Witam serdecznie.
Obiecaliśmy w ubiegłym tygodniu, że jak wrócisz, to rzeczywiście przyjdziesz tutaj do nas i opowiesz, jak było, bo...
I okazało się, że wróciłem.
Że wróciłeś i opowiesz, mam nadzieję, bo...
Z przyjemnością, czas mija bardzo szybko, a wydarzeń było co niemiara, bo nie tylko kongres, który był rzeczywiście z mojego punktu widzenia ogromnie ważnym przedsięwzięciem dla chopinologów z całego świata. Tak jak powiedziałaś, był to trzeci kongres. Pierwszy był w roku 60, potem długo, długo nic. Drugi w roku 99, no i teraz trzeci w roku 2010.
Pod hasłem idę...
Interpretacje i oddziaływania muzyki Chopina. No, oczywiście temat sformułowany czy zakrojony bardzo szeroko, ale to oczywiście po to, żeby jak najwięcej badaczy z całego świata mogło przybyć. Ja mam tutaj nawet taką skromniejszą karteczkę, na której sobie napisałem kraje, a więc poza Polską rzecz jasna, Kuba, Wielka Brytania, Szwajcaria, Finlandia, Francja, Japonia, Stany Zjednoczone, Rosja, Ukraina, Włochy, Hiszpania, Niemcy, Australia, Czechy, Austria, Szwecja, Litwa i Dania. Z tych krajów byli uczeni. A były to osoby wyselekcjonowane, także gdyby kongres był rzeczywiście oparty o wszystkich, którzy się zgłosili, trwałby ponad tydzień, to było oczywiście organizacyjnie niemożliwe, ale także trudne do zniesienia, dlatego że no jednak od rana obradowaliśmy od 9 do wieczora.
Oczywiście,
potem koncerty, także dzień był praktycznie wypełniony od rana do późnego wieczora i jedną z ewidentnych zalet takiego wypełnienia było to, że nie mieliśmy czasu oglądać telewizji programów politycznych.
Doprawdy nie wiem, od czego rozpoczniemy, czy od omówienia całego kongresu.
Ta klamra 22 lutego i 1 marca jest oczywistą klamrą urodzinową, prawda? Tak to zresztą się nazywało, obchody urodzinowe związane z leciem Chopina, ponieważ jak wiemy doskonale, ten spór wciąż trwa, kiedy Chopin się urodził, ale ponieważ sam Chopin i rodzina datę 1 marca uważały za tę właściwą, no to 1 marca był tym dniem głównym, czego dowodem zresztą wczorajsza gala wieczorna, prawda, w Teatrze w Wielkim Operze Narodowej, zamykająca całe uroczystości. Ale te uroczystości składały się jakby z trzech elementów. Kongres był jednym i towarzyszące mu wydawnictwa. Zresztą powstało mnóstwo książek, mnóstwo wydawnictw albumowych różnego rodzaju, które towarzyszyły kongresowi. No to jest ten właściwy moment, kiedy możemy również tego typu nutowe i książkowe pozycje wydawnicze pokazać światu. A więc kongres z jednej strony, z drugiej strony cykl koncertów. I to koncertów rzeczywiście takich z najwyższej półki, chopinowskich, z udziałem największych w tej chwili na świecie artystów. Można powiedzieć, że w zasadzie przyjechali wszyscy najwięksi lub prawie wszyscy najwięksi pianisty świata. No nie było Zimmermana oczywiście, który jak słuchałem sobie tych wszystkich wielkości, to wydaje mi się jednak dzisiaj, powiem nieostrożnie, ale cóż tam, chyba numerem jeden na świecie, jednak, jeśli chodzi o pianistykę chopinowską. A więc koncerty poważne, nie było tam wchodzenia, że tak powiem, do salonu Chopin tylnymi drzwiami, jak przy niektórych innych festiwalach w innych ośrodkach. A trzecia sprawa, no to otwarcie muzeum oczywiście. Bardzo ciekawa inicjatywa i ekspozycja, która w zasadzie też wymagałaby osobnego potraktowania i omówienia. Także trzy poważne jakby grupy zagadnień, czy problemy, czy sposoby prezentacji Chopina w ciągu tygodnia. Także rzeczywiście w najwyższej temperaturze, na najwyższym poziomie.
Thank you. Jeżeli możemy się skupić na kongresie, zanim wyjechałeś, mówiłeś, że to jest trudno oczywiście być na wszystkich, wobec takiej ilości uczestników, na wszystkich spotkaniach i całą tematykę ogarnąć.
Ja się starałem wybierać oczywiście te spotkania i te teksty i referaty i tych badaczy, którzy mnie jakoś tam interesują, albo których zupełnie nie znam, jak chciałem poznać, albo tematy, które mnie interesują. No to tak zwykle bywa. Zresztą to było nawet trochę zabawne, ponieważ obrady odbywały się w trzech salach i jakby ktoś z góry patrzył na te trzy sale, nie byłoby na przykład ścian i dachu, to widziałby, że ludzie bez przerwy chodzą, ponieważ ktoś był na kawałku tego referatu, wychodził, przechodził do innej sali na kawałek innego referatu i wracał do innej sali. I tak ludzie się, mówi o widowni, nie o referentach oczywiście, tak się przemieszczali.
To było na terenie
Uniwersytetu w gmachu starej biblioteki, w związku z czym ta taka maleńka migracja, no każdy odnajdował tam coś ważnego dla siebie i interesującego. Ja muszę powiedzieć, że takie trzy generalne refleksje po tym, co ja widziałem. Po pierwsze, bardzo zróżnicowany sposób podejścia do Chopina. Przede wszystkim związany z doświadczeniami kulturowymi tych badaczy, którzy byli obecni, uczestniczyli. Doświadczeniami kulturowymi, to znaczy głównie w dużym stopniu też obecnością muzyki Chopina w ich kulturach. Bo z jednej strony, dam tylko dwa przykłady. Japończycy, a więc przysłowiowy przykład, co do którego nie jesteśmy w stanie. Była długa dyskusja i padały bardzo różne pomysły na to, dlaczego właśnie jest tak, a nie inaczej, że Japończycy uwielbiają Chopina, czy Chińczycy. Jest to absolutny fenomen na świecie. Naprawdę nie ma drugiego narodu, który tak uwielbia, nawet Polacy oczywiście nie, który tak uwielbia Chopina jak Japończycy albo
całe
Chińczycy.
Całe autobusy, tak? Przyjeżdżały
całe
na koncerty.
Całe autobusy Japończyków przyjeżdżały na koncerty specjalnie, to znaczy wycieczki z Japonii. Uczestników nie kongresu, tylko po prostu melomanów. A więc jest to fenomen niewyjaśniony póki co, chociaż różnych pomysłów na wyjaśnienie tego zjawiska jest sporo. A z drugiej strony przedstawiciele krajów bardzo muzycznych, bardzo wysoko rozwiniętych, takich jak Dania, gdzie o Chopinie się prawie w ogóle nic nie wie. Ba, nawet kompozytorzy duńscy współcześni, niektórzy w ogóle nie wiedzą, kto to jest Chopin. Były dwa referaty niesłychanie interesujące. Oczywiście tłumaczenie tego zjawiska było bardzo różnorodne. Między innymi jedno z tłumaczeń polegało na tym, że Dania od wielu lat, w setki prawie, że ten okres można liczyć, a na pewno ostatnie 200 lat, była krajem, jakby to powiedzieć, radykalnie ze swojej postawy antyromantycznym. Wszystko, co romantyczne, było odrzucane. Chopin był uważany za kwintesencję romantyzmu, w związku z czym był odrzucany. Chopina się nie uczy w szkołach, o Chopinie się nie uczy na wyższych uczelniach, no chyba, że ktoś gra na fortepianie, no to musi przejść przez etiudy, czy preludia i tak dalej, no bo to jest kwestia po prostu kanonu pedagogicznego. A współcześni, to zupełnie szokujące, kompozytorzy albo jeśli znają Chopina, to go niespecjalnie poważają i uważają za muzyka salonowego, a więc takiego troszeczkę drugiego gatunku w muzyce europejskiej XIX wieku, albo go w ogóle nie znają.
No,
więc mieliśmy takie właśnie niesłychanie ciekawe sytuacje, w których z jednej strony odległa kultura zachwycająca się Chopinem i kultura jednak środkowo, czy europejska, na pewno europejska i to społeczeństwo wykształcone, bo Duńczycy są bogatym, wykształconym społeczeństwem, wrażliwym i tak dalej, które gdzieś zgubiło Chopina albo nie uznaje go za kompozytora wartego zainteresowania. A więc to byłaby jedna płaszczyzna, ta konfrontacja punktów widzenia wynikających z różnych doświadczeń kulturowych i to jest zawsze interesujące. Nawet jeśli referat nie jest aż tak bardzo interesujący, to sposób myślenia, argumentacji, widzenia tego Chopina, jaki on dla mnie jest, prawda, czy dla nas, to jest bardzo, bardzo ciekawe. drugi jakby taki punkt, który w jakimś sensie był zawodem dla mnie, mianowicie dużo drobnych tematów, takich szczegółowych, bym powiedział, takich detali, takich przyczynków, jakby sugerujących przyszłe badania nad Chopinem, a mało syntez, to znaczy albo nie mamy w tej chwili pomysłów na syntezy, czyli czym w ogóle jest muzyka Chopina, na przykład w skali nie tylko polskiej, ale europejskiej, a zwłaszcza współczesnej. I to jest ten trzeci wymiar, obecność, współczesna obecność Chopina, dlatego że to jest to, co jest nam najbliższe, prawda? To, co się dzieje wokół nas i dlaczego Chopin nie, a inni kompozytorzy tak współcześnie, albo dlaczego tak, a inni nie i tak dalej. W tej relacji rozpatrując problem. To znaczy za mało tych syntez, a na konferencjach zawsze jest dobrze, jak są syntezy, dlatego że to pozwala uczestniczyć w rozmowie, bo jeśli ktoś prowadzi badania szczegółowe, no to niewiele osób na sali jest w stanie podjąć dyskusję, bo akurat się na tym szczegółowo znają. Natomiast jak są większe takie spojrzenia z lotu ptaka na pewne zjawiska, to jest łatwiej dyskutować, prawda? Zadawać pytania szersze, ogólniejsze. I tego było trochę mało. Wydaje mi się, że tutaj jest albo jakaś luka w samej Chopinologii światowej, albo po prostu nie ma nowego pomysłu na to, jakby zinterpretować tego Chopina. I tu przejdę króciutko do trzeciego obszaru. A więc, tak jak powiedziałem, obecność Chopina w kulturze współczesnej. Dla mnie to jest szczególnie interesujące. Ja zresztą miałem taki właśnie panel przydzielony pod swoją opiekę dotyczącą obecności w XX wieku muzyki Chopina u różnych kompozytorów, w różnych szkołach kompozytorskich od Schönberga, czyli od początku XX wieku do czasów całkiem współczesnych, prawda? Czyli co kompozytorzy różni europejscy robią z Chopinem, jak ich inspiruje, jak o nim myślą, kim dla nich jest, czy pozytywnie, czy nie, a jeśli pozytywnie, to jak go widzą, czy biorą z niego przykład w różnych rozwiązaniach technicznych i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciekawe. A z drugiej strony badania socjologiczne, które na sam koniec przedstawiła pani dr Pabian z Wrocławia, bo te zawsze rozbudzają dosyć ostrą i szeroką dyskusję. Mianowicie ona prowadziła przez dosyć długi czas bardzo szeroko zakrojone na dużej próbie i reprezentatywnej próbie młodzieży, głównie studenckiej, akademickiej, ale nie szkół muzycznych, tylko w ogóle, dotyczących obecności muzyki Chopina w ich życiu, w ich rozrywce, w ich rozwoju intelektualnym, wrażliwości estetycznej itd., itd. I oczywiście, skracam, opowiadając tę historię, konkluzja była taka, której zresztą można się było spodziewać, bo to był tylko gwóźdź, który nam wbito w serce po raz kolejny, że około 3% Polaków w ogóle ma cokolwiek do powiedzenia o Chopinie i słucha Chopina, nieregularnie oczywiście, bo tych jest jeszcze mniej. Natomiast z tych, którzy słyszeli w ogóle o takim kompozytorze, no jest tam 10-12%. A więc można by powiedzieć tak, spodziewaliśmy się takiego stanu rzeczy, ale mimo wszystko nas zdruzgotał i zasmucił, no bo trudno się cieszyć z takiego wyroku. Teraz jest pytanie oczywiście, co sprawia, że przeciętny Polak nie jest zainteresowany muzyką Chopina. To jest z reguły Polak, który, mówiąc najkrócej, który w ogóle nie jest zainteresowany muzyką poważną, czyli nie tylko Chopinem, ale w ogóle nie słucha Chopina, ponieważ należy do muzyki poważnej. Ponieważ tutaj, można powiedzieć, uśmiech na twarzy się pojawia, jest zbyt trudny. I znowu stereotyp. Jeśli muzyka poważna, to ona musi być trudna. W związku z czym najczęściej nie słucham, bo jest trudna. Chopin jest przecież kompozytorem, ja nie powiem, że łatwym, bo to byłaby nieprawda, ale jest kompozytorem, który ma w sobie ten, podobnie jak Mozart, ten taki czarodziejski element, melodyczny zwłaszcza, który powinien zainteresować wrażliwego człowieka, bo to nie jest skomplikowanie na miarę, nie wiem, symfonii Brucknera, Mahlera, czy już nie mówię o muzyce współczesnej, która odrzuca, prawda? Dalej, Chopina się w tych wypowiedziach oceniało jako kompozytora niemelodyjnego. No a więc jak wielkie jest stępienie naszej wrażliwości, to znaczy jeśli Chopin nie jest melodyjny, to który kompozytor jest melodyjny, bym zapytał. Takiego pytania tam nie było, o ile wiem, ale ja bym zapytał, to który jest kompozytorem melodyjnym. A więc takie szokujące dosyć stwierdzenia. Oczywiście były też określenia, że jest nudny, że jest za bardzo patetyczny, że jest za bardzo patriotyczny. Jednak ten patriotyzm XIX-wieczny, który jest bardzo specyficzny Polski, co wynika z naszej historii, trudno się temu dziwić, on nie zawsze, zwłaszcza młode pokolenie, powiedzielibyśmy, chwyta za serce i za głowę. Także stwierdzenie tego stanu rzeczy to jedno, smętnego stanu rzeczy można byłoby powiedzieć, ale z drugiej strony co dalej? I były ciekawe przykłady pokazania obecności Chopina w kulturze współczesnej, takie właśnie trochę inne, albo nawet bardzo inne, co wzbudziło ostre repliki starszych profesorów. Mianowicie dwójka młodych ludzi pokazała film, który był zapisem rozmowy z młodymi Japończykami, którzy wynaleźli grę pod tytułem Chopin, grę komputerową. I oczywiście, żeby dobić się do muzyki Chopina jako do wygranej, trzeba było pokonać różne przedziwne sytuacje i przeszkody. Jak się Państwo łatwo domyślą, główne przeszkody to było, czy się kogoś tam zastrzeliło, czy nie, czy komuś się głowę urwało, czy nie. No ale jak się dobrze urwało tę głowę, no to w nagrodę otrzymywało się, powiedzmy, etiudę rewolucyjną Chopina nagraną. Oczywiście to jest zabawne, ale i też niezabawne, ale w jakimś sensie odzwierciedlające jakby sposób myślenia na współczesny i środki, jakich używamy, czy potrzebujemy, żeby zdobyć tego słuchacza chociaż na chwilę, żeby te etiudy, czy krótkie preludium, bo nie mówię o dużych formach, chciał wysłuchać, prawda, jako nagrodę za wykonanie tego zadania. No i to wzbudziło oczywiście bardzo ostre repliki starszego grona profesorów, że to jest sztuka i kultura pop i tak dalej. No niestety, nawet jeśli gdzieś we wnętrzu odczuwamy zawód, niechęć, że chcielibyśmy, żeby było inaczej, żeby było wspanialej, to my nie możemy się odwrócić od kultury popularnej. Nie możemy, bo po prostu albo w tym momencie chcemy żyć w innym wymyślonym świecie, czyli nie możemy prowadzić badań naukowych, no bo jak? Albo jesteśmy, przepraszam, no mało rozgarnięci, dlatego że jeśli świat żyje pewnymi stereotypami czy wzorcami kulturowymi, to my musimy je umieć też zobaczyć i opisać i zastanowić się, co one dobrego przynoszą, co one przynoszą złego, czy można jakoś w nie ingerować. W każdym razie ten wątek jest niezwykle ciekawy. On rzeczywiście wzbudził największą dyskusję na całym kongresie, przy czym oczywiście dominowały te takie normalne, że tak powiem, referaty, które pokazywały fragmenty badań nad Chopinem w różnych bardzo kontekstach. Może nawet niekoniecznie sam Chopin tak wyizolowany, bo tak już dzisiaj się muzyki i sztuki w ogóle raczej nie ogląda, ale właśnie w bardzo różnych koneksjach, w bardzo różnych zestawieniach z różnymi szkołami, kompozytorami, ale także przedstawicielami innych sztuk, także to było pouczające.
Bardzo interesujące to, co mówisz i dające do myślenia w każdym razie.
Wydaje mi się, że warto jakby skorzystać z tego plonu, bo oczywiście następny taki kongres nie odbędzie się za rok, dwa, trzy, bo to jest niemożliwe i niepotrzebne nawet. Ale właśnie jako plon powinny być pewne dyskusje, które zwłaszcza po tych dywagacjach na temat obecności Chopina w naszym współczesnym wieku i w naszej kulturze, to warto byłoby rozpoznać. Ja zresztą muszę powiedzieć, że byłem oczywiście uradowany, ale z drugiej strony nieuradowany. No tak dzisiaj trochę mówię sprzecznościami, ale rzeczywiście targały nami te sprzeczności. Mianowicie, kiedy nasz minister kultury mówi o wadze Chopina, o randze Chopina, że to prawie taki znak firmowy dla Polaków jak Mozart dla Austriaków. No dobrze, panie ministrze, to jest prawda, co pan mówi. Tylko ja bym się chciał dowiedzieć, jakie konkretne, ale nie związane z jubileuszem, tylko ciągłe, wielopokoleniowe, wieloletnie działania pan zamierza podjąć, żeby ten procentaż z 3 do 5 wzrósł do 20 czy 25. Na przykład, wydaje mi się, że mogłoby być bardzo interesujące, a o takich działaniach nie słyszałem, jeśli były, to wychodzi moja niewiedza, mianowicie, żeby starać się dociec, jakiego rodzaju uniwersalne kategorie Japończycy widzą w Chopinie, bo oczywiście z punktu widzenia ich kultury, no to nasza jest inna i tak dalej, więc my nie jesteśmy Japończykami. Ale co oni takiego dostrzegają w Chopinie uniwersalnego, co my być może, gdybyśmy zauważyli lub chcieli zauważyć, lub chcieli wyeksponować w różnych działaniach, może pomogłoby tę liczbę Polaków, którzy się Chopinem interesują, znacząco zwiększyć w przyszłości.
To była pełna informacja naszego dzisiejszego gościa, poznańskiego muzykologa Macieja Jabłońskiego, reprezentującego Katedry Muzykologii Poznańskiego Uniwersytetu, zakończonego wczoraj w Warszawie 3. Międzynarodowego Kongresu Chopinologicznego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.